with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Skończył się listopad. Zakończyliśmy nowennę wypominkową za wszystkich zmarłych, których nam poleciliście i za tych, za których nikt się nie modli. Wszystkich polecaliśmy miłosierdziu Bożemu w mszach świętych i modlitwach. Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej nowennie, składamy Bóg zapłać. Każdy z nas otrzyma za to kiedyś nagrodę.
Na grudzień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju. Oraz intencję misyjną, aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, niepokalane poczęcie, była ocaleniem dla każdego, kto jej się powierza i do niej się ucieka. Przypominamy i zachęcamy serdecznie wszystkich członków Rycerzy Niepokalanej, aby odnowili swój całkowity akt oddania się niepokalanej w Wigilię albo w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny dnia 8 grudnia. Może to się stać poprzez nowennę albo triduum, 3 dni modlitwy do niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz przez przystąpienie do spowiedzi i komunii świętej. każdy, kto chciałby zostać członkiem Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez świętego Maksymiliana Kolbe, może napisać do godziny różańcowej i otrzyma informacje dotyczące rycerstwa i całkowitego oddania się niepokalanej.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc grudzień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę grudnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.
Przeżywamy okres Adwentu. Adwent jest okazją do zastanowienia się nad sobą, poprawy życia, aby prowadziło nas na spotkanie z Bogiem, kochającym Ojcem i sprawiedliwym Sędzią. Starajcie się więc w tym czasie o częstszy udział we mszy świętej, adwentową spowiedź całej rodziny, wspólnotową modlitwę i czytanie Pisma Świętego w rodzinie. Mówi o tym katechizm. Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza. Uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego przyjścia. Przez celebrację narodzin i męczeństwa poprzednika, czyli świętego Jana Chrzciciela, Kościół jednoczy się z Jego pragnieniem. Potrzeba, by On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Pamiętajcie więc, aby wśród innych obowiązków nie zaniedbać jednej z najważniejszych rzeczy w przygotowaniu do Bożego Narodzenia – przystąpienia do spowiedzi, do sakramentu pokuty i pojednania.
Wysłaliśmy do was kalendarze godziny różańcowej na przyszły rok i zaproszenie do wzięcia udziału w nowennie do Dzieciątka Jezus, która rozpocznie się 24 grudnia. W tej nowennie pragniemy polecać opiece Bożego Dzieciątka wasze sprawy osobiste i rodzinne, jak również sprawę pokoju na świecie. Wasze intencje, które do nas prześlecie, będziemy przedstawiać Bogu Miłosiernemu w codziennych mszach świętych i przy adoracji żłóbka od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku.
Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić opłatki wigilijne. Ponieważ do świąt Narodzenia Pańskiego nie pozostało już wiele czasu, nie odkładajcie tej sprawy, ale jak najszybciej do nas napiszcie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Yeah.
Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, zapraszam Was na pogadankę ojca Korneliana, w której przypomni nam główną postać tego okresu, a mianowicie Jana Chrzciciela. To o nim Chrystus powiedział. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W latach 30. laureat Nagrody Nobla Aleksy Karel nazwał wygodnictwo, zamiłowanie do luksusu i życie konsumpcyjne środkiem odurzającym naszych czasów. Druga wojna światowa spowodowała głód, brak mieszkań, przemieszczania ludności i w brutalny sposób powstrzymała wzrastającą tendencję naszych czasów do wygodnictwa, do miękkości, do użycia. Całe nastawienie naszej technicznej cywilizacji zmierza w tym kierunku, by nam umożliwić jak najwygodniejsze życie. W tym duchu urabia się już dzieci szkolne, którym chciałoby się za wszelką cenę oszczędzić jakiegokolwiek wysiłku, cierpień i braków starszego pokolenia. Kiedy się pomyśli, że ludzie, którzy dokonali wielkich dzieł, mieli albo ciężką młodość, albo byli surowo wychowywani, to naprawdę trzeba się obawiać o przyszłość świata zachodniego. Miękkość czyni człowieka niezdolnym zarówno do życia doczesnego, jak przede wszystkim do życia duchowego, nadprzyrodzonego, które nam przyniósł Chrystus. Stając w obronie wartości duchowych, Kościół każdego roku obchodzi Adwent. Okres, w którym chce stworzyć odpowiedni klimat, abyśmy sobie pełniej uświadomili potrzebę surowości i prostoty w życiu. Nie ludzie w miękkie szaty odziani przygotują dla Pana Boga drogę do swoich serc i do serc bliźnich, lecz ludzie na miarę świętego Jana Chrzciciela, który prowadził surowy tryb życia. Toteż przeżywanym obecnie Adwenciem ukażę Jego świetlaną postać, abyśmy przejęli się prostotą Jego życia oraz słowami, które kieruje do wszystkich pokoleń, tym razem w oczekiwaniu na drugie przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię przy końcu czasów. Tytuł pogadanki brzmi Wielkość świętego Jana Chrzciciela. 400 lat lud żydowski oczekiwał z utęsknieniem nowego proroka, wiedząc, że gdy się zjawi, poprzedzi już samego Mesjasza. Gdy wreszcie wybiła ta godzina, zaledwie garstka ludzi została wtajemniczona i przygotowana na wypełnienie się czasów i tęsknot ludzkości. Sceną była maleńka, ale urocza wioszczyna Ein Karem, ukryta w górskiej kotlinie wśród drzew migdałowych, oliwek i fik, w odległości około 4 mil od Jerozolimy. Wybrańcami Boga byli Elżbieta i Zachariasz, kapłan służący na zmianę w świątyni jerozolimskiej. Elżbieta powiła syna, lecz to narodzenie odbyło się w tak niezwykłych i tajemniczych okolicznościach, że nikt by się nie ośmielił tłumaczyć ich w sposób zwyczajny. Oto posłaniec boski, anioł Gabriel, obwieścił Zachariaszowi jego narodzenie i imię. Nadasz mu imię Jan. Imię Jan znaczy Bóg się zmiłował. To zmiłowanie odnosiło się jednak nie tylko do dotychczas bezpłodnej Elżbiety, lecz do całej ludzkości. Zachariasz wyśpiewał potem tę dobroć Bożą w hymnie Benedictus. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i moc zbawczą nam zbudził, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas zbawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Zachariasz był w takim uniesieniu ducha, że wplótł w swoją pieśń to, co wiedział o obietnicy Mesjasza z Ksiąg Świętych i to, co słyszał od anioła, że syn jego Jan będzie wielki w oczach Boga, że już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym, że będzie prowadził życie umartwione, a gdy wystąpi przed ludem, to w duchu i mocy proroka Eliasza, by przygotować Mesjaszowi lud doskonały. Zachariasz zatem dobrze zdawał sobie sprawę z roli, jaką Jan miał odegrać w planach Bożych. Śpiewał bowiem: a ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów dzięki litości serdecznej Boga naszego. Lecz były to tylko ogólne zarysy jego posłannictwa, ramy jego życia i działalności. Jak teraz te ramy wypełni? Jak synem pokieruje, żeby spełniła się w nim wola Boża? Szczegóły najbliższych lat jego syna były dla Zachariasza tajemnicą. Liczył na Boga, który ma swoje obliczenia i metody, ale wiedział też, że Bóg liczy na niego. Jako dobry ojciec, a zarazem człowiek dopuszczony do tajemnic Bożych, Zachariasz przemyśliwał, gdzie by skierować syna i zapewnić mu jak najlepsze przygotowanie do spełnienia misji. Niektórzy bibliści skłaniają się i przyjmują, że oddał swego syna do pustelni Eseńczyków, Qumran, czyli jakby do klasztoru, leżącego na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Słynny biblista i pisarz polski Roman Brennstetter w swej powieści pod tytułem Jezus Nazaretu umieszcza Jana Chrzciciela w tymże klasztorze pustelni. Pustelnicy ci żyli w stanie bezżynnym, nie pili wina i nie strzygli włosów, nie posiadali własnego majątku. Troszczyli się jedynie o pogłębienie wiary przez umiłowanie Tory, czyli prawa, i wczytywanie się w księgi proroków. W 1947 roku w okolicy Qumran w grotach odkryto liczne rękopisy hebrajskie, a nawet greckie, zawierające wszystkie księgi biblijne prócz księgi Estery. A w kilka lat później odkopano tam ruiny starej pustelni, która za życia świętego Jana i Pana Jezusa była ożywionym ośrodkiem działalności religijnej. Nie wydaje się jednak, by święty Jan przebywał w tejże pustelni. Późniejsza działalność świętego Jana wskazuje, że nie odpowiadał mu tryb życia Eseńczyków, mimo że tak wiele miał z nimi wspólnego. Prowadził na pewno bardziej surowe i samotne życie, na co wskazują słowa Ewangelii, że rósł i umacniał się w duchu i przebywał na miejscach pustynnych. Nosił odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Żył tak aż do czasu ukazania się w Izraelu. Święty Jan obrał za miejsce swej działalności mieliznę w rzece Jordanu, niedaleko jej ujścia do Morza Martwego. Tędy bowiem ciągnęły karawany kupców, odbywały się przemarsze wojsk. Tu zjeżdżali się zimą w czasowicze, możni tego świata, jak u nas na Florydzie. Tu mieli łatwy dostęp kapłani z świątyni jerozolimskiej i mieszkańcy całej Palestyny. Do Qumran, czyli do pustelni świętego Jana, było stąd niedaleko. Treść nauk świętego Jana streszczała się w kilku zdaniach. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Znakiem nawrócenia miał być chrzest z wody. Na razie z wody, Ja chrzczę tylko wodą, mówił, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel nazywał się heroldem Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jego głosem. Jam głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jan powtarzał słowa proroka Izajasza, który z góry 700 lat przedtem zapowiadał przyjście Mesjasza. Analogia była dla słuchaczy przejrzysta. W starożytności drogi na wschodzie były w opłakanym stanie. Przysłowie mówiło, że trzy nieszczęścia mogą spotkać człowieka. Choroba, głód lub podróż. To też wybierającemu się w podróż radzono, jeśli by nie miał z niej wrócić, żeby spłacił wszystkie długi. Zabezpieczył byt domownikom. Rozdał podarki na pożegnanie. Dał na przechowanie kosztowności. Zabrał na drogę sporo pieniędzy, a przede wszystkim, żeby uzbroił się w humor. Historyk żydowski Józef Flawiusz zanotował, że Salomon kazał wybrukować czarnym bazaltem drogi wiodące do Jerozolimy, zarówno dla dogodności wędrówców, jak i po to, by okazać wielkość swego bogactwa i władzy. W rzeczywistości królowie budowali drogi tylko dla swego użytku, stąd nazywano je drogami królewskimi. Naprawiano je tylko wtedy, gdy król miał się wybrać w podróż. Heroldowie zjawiali się przed czasem i ogłaszali władzom miejskim i ludowi o przyjeździe króla i potrzebie naprawy dróg. Święty Jan kazał wszystkim naprawić kręte ścieżki życia, wszystkie wyboje grzechów i doliny zaniedbań obowiązków. Mówił prawdę, która działała na przybyłych pielgrzymów jak światło na chore oczy. Dlatego bali się go mali i wielcy, i uczeni w zakonie. Bali się go także władcy, choć był tylko wynędzniałym oberwańcem z pustyni. Herodiada, nieprawa żona Heroda, poprzysięgła mu zemstę. Wielkość Jana polegała na jego wierności Bogu. Do końca pozostał tylko głosem Chrystusa, króla królów. Nie ściągał uwagi słuchaczy na siebie, na swoją mądrość, świętość i na wielką rolę, jaką go Bóg wyróżnił. Wiedział, że jest tylko jego narzędziem. Nadszedł jednak czas, że miał zamilknąć. Okazji tej szukała Herodiada, by dokonać swej nienawiści i zemsty. Dla jej kaprysu Herod kazał ściąć głowę proroka. Jan przyjął ten los pogodnie i mężnie. Cieszył się, że Pan Bóg pozwolił mu być jego głosem. Zrozumiał, że czas teraz ustąpić, czas zamilknąć. Swą rolę głosu Bożego określił słowami: człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On, Chrystus, wzrastał, a ja się umniejszał. I tak kończy się opowieść o wielkim świętym Janie Chrzcicielu, poprzedniku Chrystusa. Nie był on trzciną chwiejącą się od wiatru. Stał się największym spośród ludzi wtedy właśnie, gdy w imię prawdy Bożej położył swą głowę pod topór kata. Pan Bóg nie żąda od nas ofiary z życia, jak od poprzednika Chrystusa, ale i my wzorujmy się w Adwencie na Janie Chrzcicielu w umiłowaniu prostego, chrześcijańskiego i oryginalnego stylu życia. Nie szukaj mi chrześcijaństwa ułatwionego. Bez trudu spowiedzi adwentowej i bez surowych, czystych obyczajów. Bez czuwania nad zmysłami. Bez codziennego przebaczania win naszym winowajcom. Bez codziennej modlitwy i wytrwałego naśladowania Jezusa Chrystusa w Jego ubóstwie, wyniszczeniu i wypełnianiu wiernym woli Ojca. W wiernym naśladowaniu Chrystusa w naszym Adwencie poznamy zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości Boga naszego.
Z przyjściem Mesjasza nastąpił przełom dziejów w historii i serc ludzkich. I dziś obserwujemy dalszą przemianę historii opartej na Ewangelii. Przemiana historii rozpoczyna się od cudu przemiany serc. Zaś serca przemienia i odradza Chrystus. Od każdego z nas zależy, aby adwentowa łaska Zbawiciela poruszyła i przemieniła nasze serca i przygotowała je na Boże Narodzenie. Teraz, na zakończenie naszego programu, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.